Wieczór w Radiu Tok FM.
Będziemy rozmawiali dzisiaj o odwadze, ale chciałbym, żebyśmy na początku zdefiniowali to pojęcie, które kiedyś no, pewnie dość łatwo było definiować. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których odwaga no, nie jest jakimś takim, nie jest cnotą ani wartością, którą dość często przywołujemy w naszym życiu. Czy zgodzi się pan ze mną?
Nie do końca mogę się zgodzić z tym, że nie jest cnotą czy wartością, bo my przywołujemy...
Nie, ja tego nie powiedziałem, że nie jest.
Tak, jest. Może nie tyle, że nie jest przywoływana. Jest, tylko nie zawsze jest przywoływana pod nazwą odwaga, bo jest tak, że pewne słowa po prostu się wycierają. Jak za często ich używamy, to one przestają jakby funkcjonować. Albo zaczynają funkcjonować w troszkę innych kontekstach, które kiedyś było pozytywnie nacechowane, a potem, kiedy słowem tym posługiwali się przede wszystkim no, przedstawiciele jednak prawej strony i to często tacy jak Roman Giertych, no przestało się to przekojarzyć, więc jakby te słowa, takie jak odwaga, po prostu żyją sobie swoim życiem i co jakiś czas zmieniają jakby zakres konotacyjny, powiedzmy. I teraz chodzi o to, że jakbyśmy definiowali odwagę, to oczywiście możemy tak psychologicznie definiować odwagę jako zdolność psychiczną do robienia czegoś, co jest ryzykowne w danej chwili z punktu widzenia jednostki, a na co jednostka jednak decyduje się pod wpływem jakiejś zewnętrznej motywacji. I to tak brzmi naukowo, powiedzmy, ale jakbyśmy się bliżej przyjrzeli, no to się okaże, że pod tą zdolnością, tutaj pod tą odwagą, to może kryć się zarówno to, że my możemy się zdecydować w pewnych tutaj, w pewnym momencie na poświęcenie własnego życia dla dobra ogółu, dla dobra jakiejś większej grupy, czasami narodu, czasami dla dobra naszej rodziny, dla dobra dzieci i to jest jakaś tam odwaga, ale czasami wiąże się z tym pewne takie, wiążą się z tym działania takie, które no, nie mają aż takiej skali, na przykład to, że jesteśmy komuś w stanie powiedzieć w oczy to, co o nim myślimy, nawet jeśli wiemy, że na przykład to nasz szef i może nas za to zwolnić, albo wręcz działania, które nie są kojarzone społecznie dobrze, czyli to, że zachowujemy się brawurowo, że na przykład jeździmy bardzo szybko na motocyklu lub samochodem, co też wiąże się z jakimś gatunkiem odwagi, bo my tutaj podejmujemy zachowania ryzykowne po to, żeby coś komuś udowodnić albo coś sobie udowodnić. I to też jest jakiś rodzaj odwagi, więc tutaj tę odwagę możemy na wielu, wielu płaszczyznach tutaj rozumieć, no i w zależności od tego dobrze lub źle ją oceniać.
Mam wrażenie, że w ostatnich latach ogromną karierę zrobiło pojęcie asertywność, więc chciałbym, żebyśmy je trochę, te pojęcie odgraniczyli na początku naszej dyskusji, bo odwaga jest to pewnego rodzaju, tak jak pan powiedział, no być może nawet cnota albo wartość, która funduje bardzo wiele albo daje motywację, bądź jest podłożem do wielu naszych zachowań, tych również takich psychicznych. Natomiast przypuszczam, że asertywność jest pewnym no, zawężeniem odwagi, to znaczy może być takim mniejszym zbiorem leżącym powiedzmy w zbiorze zachowań, które zaliczymy do zachowań odważnych. Czym w takim razie jest asertywność, a czym jest w tym kontekście odwaga?
Ja bym tu był ostrożny co do mówienia o asertywności jako takim samym sobie zachowaniu, czy jakimś zawężeniu odwagi. Asertywność to jest pewna technika. Technika radzenia sobie w sytuacjach międzyludzkich, albo w ogóle technika funkcjonowania w sytuacjach międzyludzkich. Albo też można pod tutaj definicją asertywność rozumieć właśnie technikę, a z drugiej strony asertywność może też znaczyć cechę charakteru. I teraz odwaga w żaden sposób nie jest cechą charakteru. Odwaga to jest coś, co my możemy powiedzieć, że ktoś jest odważny i to wtedy będzie jego cecha charakteru, że on jest odważny, ale odwaga to jest każdorazowo przy pewnych decyzjach. Nam się pojawia, powiedzmy, wahanie i teraz jeżeli jesteśmy odważni, no to tutaj podejmujemy pewne działania. Natomiast asertywność to jest coś, co możemy sobie wyćwiczyć. To znaczy, że jeżeli ja nauczę się technik asertywności, to ja będę podchodził i rozmawiał z ludźmi asertywnie. Oczywiście ktoś może urodzić się asertywny i też będzie to w ten sposób się zachowywał. Natomiast asertywność tutaj jako taka, to nie jest do końca to samo, co odwaga. Ona bliżej jest pewnej takiej innej cechy, bardziej takiej, powiedzmy, rdzennie w polskim języku zakorzenionej, bo asertywność to jest coś nowego, a odwaga już jest zakorzeniona w tym naszym języku. Powiedziałbym bezczelności. Tylko bezczelności w takim tutaj pozytywnym rozumieniu, bo kiedyś jak mówiono bezczelny, czy też dzisiaj jak mówimy, że ktoś jest bezczelny, to raczej negatywnie go oceniamy, ale jak mówimy, że ktoś jest asertywny, to możemy to rozumieć i pozytywnie, i raczej tak neutralnie. Raczej mówimy o kimś z podziwem, albo mówimy o kimś, no przynajmniej neutralnie, że jest asertywny, a jak powiemy, że jest bezczelny albo arogancki, no to w tym momencie pojawia się już wartościowanie negatywne. Więc chodzi o to, że asertywność jest raczej takim słowem, które nam odczarowuje, ja bym powiedział, bezczelność, a nie słowem, które nam coś tutaj robi z odwagą. Bo jeżeli ktoś jest asertywny, to on nie musi podejmować za każdym razem decyzji, że powie komuś coś w oczy, tylko po prostu ma taki sposób bycia albo nauczył się takich technik. To tu nie ma wielkiego pola styczności z odwagą, chociaż faktycznie dla osób postronnych może się wydawać, że zachowanie asertywne jest zachowaniem odważnym i czasami takim jest.
Mhm. A zatem taka podstawowa różnica, jak mi się wydaje, którą pan wyróżnił, to jest to, że technik asertywnych możemy się nauczyć, natomiast technik, które, nawet nie wiem jak to powiedzieć, technik zachowań odważnych nie możemy się nauczyć, to w nas tkwi jakoś bardzo głęboko, bądź jest no, częścią naszej takiej najbardziej pierwotnej konstrukcji psychicznej.
Tak. Jeszcze
człowiek jest odważny, bądź nie jest odważny. Tej odwagi nie można nabyć. Ona może się oczywiście pojawić w jakimś momencie naszego życia, ale to będzie znaczyło, że ona po prostu w nas tkwiła, że taka predyspozycja do działań odważnych, czy do przekazania, albo do wykazania się jakąś odwagą w nas tkwiła.
Tak, ale pamiętajmy, że w ogóle ta odwaga też nie jest taką cechą, powiedzmy, u większości z nas, bo oczywiście można sobie wyobrazić, pewnie są ludzie na tyle odważni, że zawsze robią to, co im się chce, albo co jest ryzykowne, ale pamiętajmy, że tę odwagę definiujemy na wielu płaszczyznach i teraz ktoś, kto jest odważny w pewnym aspekcie swojego życia, wcale nie musi być odważny w innym aspekcie, tak jak wyobraźmy sobie nonkonformistę. Przecież pytanie, czy gdyby nonkonformista znalazł się dzisiaj w szkole, to nosiłby jakiegoś, nie wiem, powiedzmy, różowego irokeza i kolczyki w nosie, czy raczej chodziłby ubrany w mundurek i wyśmiewany przez kolegów, bo prawdopodobnie jakbyśmy sobie wyobrazili dzisiaj nonkonformistę, to byłby to ten drugi przypadek. To znaczy ktoś, kto jest w stanie na przykład przeciwstawić się temu, co o nim myślą rówieśnicy, bo przecież większość młodzieży zabiega o względy, o ocenę rówieśników,
o akceptację.
O akceptację. Więc chodzi o to, że bardziej możemy na przykład taki nonkonformizm definiować na przykład w tym, że ktoś robi coś, co nie spodoba się jego rodzicom, ale to raczej wśród młodzieży jest, powiedzmy, takie w miarę rozpowszechnione. A druga sprawa, że mamy takich nonkonformistów, którzy robią coś, co nie podoba się na przykład ich rówieśnikom. Tutaj już możemy sobie wyobrazić skrajnego nonkonformistę, który robi rzeczy, które nie podobają się ani rodzicom, ani nauczycielom, ani rówieśnikom, ale to tak naprawdę bardzo trudno. Więc tutaj za każdym razem, jak mamy do czynienia z taką odwagą, no to teraz pojawia się pytanie, jaka tutaj będzie motywacja. Bo tak naprawdę, to my teoretycznie, każdy z nas może być odważny w pewnych sytuacjach, tylko w zależności wszystko będzie od tego, czy znajdzie w sobie motywację, żeby być odważnym. Bo jeżeli na przykład ktoś wie, że jeżeli czegoś nie zrobi brawurowego, to na przykład, nawet jeżeli jest wielkim tchórzem, to na przykład zginie jego rodzina, to może w tym momencie posunąć się do rzeczy bardzo odważnych. Tylko dlatego, żeby uratować kogoś bliskiego. Z drugiej strony, kto tutaj w pewnych sytuacjach na przykład byłby, tak jak pokazałem z przykładem tych młodzieży. Młodzież może sobie pozwolić na różnego rodzaju zachowania brawurowe, na przykład ścigać się bardzo szybko i to ktoś może traktować z zewnątrz jako zachowania odważne, ale z drugiej strony może bardzo, bardzo ściśle dbać o własną pozycję w grupie i dlatego nie będzie, ten sam młody człowiek nie będzie posuwał się do pewnych rzeczy, które mogą tę pozycję mu narazić na szwank. I w tym momencie to już będzie zachowanie, które będzie konformistyczne wobec grupy i nie będziemy mogli powiedzieć w tym kontekście, że to jest człowiek odważny, prawda?
Czyli mamy tutaj taki spory relatywizm, prawda? W zależności od tego, kto pewne zachowania ocenia, od tego zależy, czy są to zachowania konformistyczne, czy zachowania, które możemy zaklasyfikować jako zachowania odważne.
Tak, to znaczy, chodzi o to, że my zawsze wybieramy sobie grupę odniesienia i teraz na przykład jeżeli staramy się o przynależność do tej grupy, to będziemy mieli większość skłonność do robienia zachowań akceptowalnych przez tę grupę. Czyli wyobraźmy sobie na przykład jest wojna. No i teraz jasne jest, że na wojnie to jest tak, że te kategoryzacje psychiczne pojawiają się niejako automatycznie. Jesteśmy my, tutaj na przykład Polacy i wrogowie, czyli Niemcy. No i teraz powstaje pytanie, czy robić powstanie, albo na przykład czy zabijać tych wrogów. No i kiedyś, powiedzmy, że 10 lat wcześniej, byłoby to nie do pomyślenia, że te osoby się do tego posuną, ale w tym momencie ta kategoryzacja po pierwsze jest silna, po drugie wiadomo, że jak nie my o nich, to oni nas, czyli albo my powstaniemy i teraz coś zrobimy, albo na przykład przyjdą i tak nas pozabijają, więc tutaj właściwie pojawia się takie poczucie, że nie ma nic do stracenia, no i wtedy oczywiście bardzo łatwo wyzwolić w zachowania, które osobom postronnym mogą wydawać się odważne, brawurowe, albo nawet powiedzmy takie desperackie. A druga sprawa, że jak mamy sytuację, w której żyjemy sobie w dobrobycie, i generalnie nie mamy wielkich problemów, a jak już jakieś się pojawiają, to na zasadzie takiej, że nie wiemy, czy nam starczy do pierwszego albo coś, albo tego typu, albo nie wiemy, czy nam wystarczy na nowe, większe mieszkanie, no to w tym przypadku tutaj pojawia się taki problem, że nie ma takiego oparcia, żeby robić jakieś bardzo desperackie kroki. Więc oczywiście jest wtedy grupa ludzi, która na przykład szuka wyzwań. No i załóżmy, że nie mają takich wyzwań w życiu wokół siebie, to znaczy na przykład mają spokojną pracę, mają jakby ustabilizowane życie tutaj osobiste. No i te wyzwania mogą sobie znajdować na przykład skacząc na bungee albo wspinając się na K2, czyli mogą wykonywać pewne rzeczy, które podwyższą im tutaj poziom adrenaliny. Ale czy my o nich powiemy, że są odważni?
Otóż to. Oto jest pytanie. To ja, zanim przejdziemy i porozmawiamy o odwadze cywilnej, takiej odwadze, o której łatwiej jest nam mówić w sytuacji, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, czyli w sytuacji względnego spokoju, w czasach, w których żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, to wróćmy jeszcze do takiego klasycznego rozróżnienia. Arystoteles mówił o takiej etyce środka, o poszukiwaniu złotego środka i dla niego odwaga była cnotą, która była pośrodku między tchórzostwem a brawurą, a zatem być może odwaga jest taką rzeczą fundującą nasze zachowania właśnie dzięki temu, że znajduje się, jest jedną z tych cnót, które możemy bardzo wyraźnie wskazać, że znajduje się dokładnie pośrodku. Z jednej strony jest tchórzostwo, a z drugiej strony jest brawura, więc takie zachowania, w których ryzykujemy tylko dla samego ryzyka, tak jak pan powiedział, dostarczamy sobie jakiegoś nadmiaru adrenaliny, nie nazywamy tego odwagą, tylko po prostu brawurą, bądź też ryzykanstwem i trudno takie zachowania nazwać zachowaniami jakimiś szczególnie wartościowymi. Robimy to dla podniesienia adrenaliny, dla zabicia nudy, albo dla po prostu zwykłej rozrywki. No i tutaj możemy się tylko zastanawiać, czy ta rozrywka jest odpowiednio bezpieczna.
Ja bym tutaj jednak pochylił się nad tą brawurą, bo jakkolwiek tchórzostwo od tych dwóch odwagi i brawury możemy bardzo taką grubą kreską oddzielić.
Jako negatywne. Zachowanie negatywne.
Bo możemy z drugiej strony, zobaczmy, tchórzostwo jest słowem, które oceniane jest źle. Ale przecież jest słowo zwane słowo znane jako ostrożność.
No ale to nie jest synonim.
Nie jest to synonim, właśnie, bo ostrożność jest z kolei pozytywnie nacechowana i my z drugiej strony przeciwstawimy ostrożność brawurze. I teraz to pozytywne określenie, ta pozytywna konotacja ostrożności, jak my zaczniemy to rozszyfrowywać w kontekście odwagi, to okaże się, że to chodzi mniej więcej o to, co o tchórzostwo, tylko, że tchórzostwo jest złe. To tak jak z oszczędnością i skąpstwem. Przecież tak na poziomie czystej semantyki oszczędność to samo, co skąpstwo. Ale skąpstwo to wtedy, kiedy inni oszczędzają na nas, a oszczędność to wtedy, kiedy my oszczędzamy na innych, moglibyśmy powiedzieć, bo bardzo często tutaj my oceniamy innych ludzi z pozycji tego, że robią coś, co uważamy za korzystne dla nas lub dla naszej grupy, lub coś, co raczej potępiamy. I teraz, jeżeli chodzi o podział między odwagą i brawurą, to też możemy wyróżnić zachowania, które faktycznie ktoś robi tylko dla siebie, dlatego że lubi pewien poziom adrenaliny.
I wtedy to jest brawura.
Tak. I możemy wtedy powiedzieć, że to jest czysta brawura, bo ktoś dla przyjemności na przykład skacze sobie na te na bungee albo właśnie robi jakieś...
20 razy dziennie.
Tak. Więc okej. Ale pojawia się takie pytanie o duży zakres rzeczy, które ludzie robią dlatego, żeby zdobyć uznanie w grupie. I teraz Chodzi o to, że żeby nawet jeżeli wiedzą, że to jest ryzykowne, podejmują pewne zachowania. I te zachowania czasami są dobre, czasami są oceniane przez ogół jako dobre, a czasami są oceniane przez ogół jako złe. Ba, czasami przez pewne grupy ludzi są oceniane jako dobre, a czasami jako złe. Czyli załóżmy, że jest na przykład jakaś inicjacja. Bardzo dużo grup, szczególnie młodych ludzi, na przykład w akademikach, w internatach albo w liceach, w zawodówkach, w wojsku. Już w wojsku to jest skrajny przypadek fala, ale powiedzmy, że tam chodzi o to, że żeby wejść do grupy, ci młodzi ludzie muszą podejmować pewne zachowania, które są ryzykowne. I teraz chodzi o to, że to, że oni podejmują, jest związane z tym, że przez to, że podjęli te zadania, że to zrobili, ta grupa potem ma większą wartość dla nich. I są na przykład na zasadzie takiego psychicznego dysonansu, redukcji. Czyli jak coś zrobiłem, żeby się gdzieś dostać, to oczywiście nie wycofam się stamtąd tak szybko, bo musiałem się namęczyć, żeby tam się dostać. I dlatego tutaj już to nie jest wcale takie zrozumiałe. Dla osób postronnych to są wszystko zachowania brawurowe. Na przykład, że jak się czyta, że na przykład w amerykańskim akademiku kiedyś młody człowiek zginął, próbując połknąć rybę, czy tam jakiegoś długiego śledzia, bo okazało się, że to
surową.
Surową i trzeba ją było połknąć w całości, bo okazało się, że to były zadania, żeby się dostać do grupy, do bractwa.
I dlatego człowieka było to zachowanie godne odwagi i podziwu, prawda? A dla kogoś postronnego mogło być głupie i brawurowe i tylko i wyłącznie ryzykanckie.
To nam wygląda, tak z naszego punktu widzenia, na taki absurd, no ale popatrzmy na to Powstanie Warszawskie, które do dzisiaj jest w Polsce dyskusja, czy ono było potrzebne, czy nie było potrzebne. Czy powinniśmy byli poczekać, aż Armia Czerwona wkroczy i wtedy może robić jakiś ruch oporu i tak dalej? Czy zrobić takie działanie, licząc, że Armia Czerwona pomoże albo że Niemcy się wycofają? Jakby do dzisiaj są te dyskusje. Czy to była brawura, czy to była odwaga? I tak naprawdę chodzi o to, że z której strony byśmy spojrzeli, to będzie zupełnie inaczej się to prezentowało. To znaczy równie dobrze można powiedzieć, że to będzie zachowanie brawurowe, jak i można byłoby określić, że to było zachowanie odważne, w zależności od tego, jakie postawimy sobie kryteria, jakie są nasze sympatie i tak dalej. Chodzi o to, że tak jak na przykład my znów jesteśmy w stanie pewne zachowania niezależnie uważać za zachowanie odważne. Jeżeli jakiś człowiek rzuca się i ratuje tonące dziecko, to tutaj nie będziemy mówić, że to było zachowanie brawurowe, widzimy, że tutaj jest pewne dobro i teraz, jeżeli
to jest
jeszcze ten człowiek
cel, prawda, szlachetny,
bez wątpienia, umiał pływać, to możemy powiedzieć, że nic nie ryzykował, a uratował dziecko. Ale jeżeli ktoś, kto nie umie pływać, rzuca się, żeby ratować dziecko i przy okazji sam tonie, no to już jego zachowania nie ocenimy jako, ocenimy je może jako zbyt odważne, ale z drugiej strony jednak jako brawurowe, bo stwierdzimy, że zamiast rzucać się nie umiejąc pływać, ratować to dziecko, no to mógł zawołać pomoc albo zrobić coś, nie wiem, podać kij i tak dalej. Chodzi o to, że tutaj dziecko utonęło i on utonął. Jakby w tym momencie już nasze zachowanie nie jest jednoznaczne, więc zależy to też od skutku.
Czyli jak rozumiem, do tego pojęcia odwaga dodał pan bardzo ważną część. Nie tylko nasze intencje się liczą, ale liczy się również skutek. Czyli odwaga musi być, działania odważne muszą wywoływać i być powodowane nie tylko szlachetnymi pobudkami czy intencjami, ale również i wskutek musi być pozytywny. No w tym wypadku chcę pan powiedzieć, że Powstanie Warszawskie, ale nie wchodźmy w jakieś szczegółowe oceny, ponieważ skutek tego powstania był dość opłakany. Można powiedzieć, że było to zachowanie brawurowe.
Tak, ale znów to jest tak, że my dzisiaj patrzymy z naszej perspektywy i widzimy, że skutek był powiedzmy inny niż zamierzali organizatorzy tego powstania, więc możemy powiedzieć, to było zachowanie brawurowe. Ale gdyby powstanie się udało, a w chwili wybuchu powstania, to wcale nie było pewne, że powstanie się nie uda, to byśmy dzisiaj w ogóle się nie zastanawiali nad tym, czy to było zachowanie brawurowe, by nam nie przyszło do głowy, że w ogóle było można dopuścić do tego, że tego powstania nie było. Więc chodzi o to, że w ogóle w psychologii ludzie wyróżniają takie ciekawe zjawisko, że wydaje się ludziom, już po fakcie, że właściwie sam fakt był bardziej prawdopodobny niż ta wiedza ich mogła wskazywać. Czyli jeżeli doszło do załamania, do kryzysu, to jak teraz spytamy ludzi, czy rok temu można było przewidzieć kryzys, to oczywiście bez wątpienia powiedzą, że oczywiście można było przewidzieć. Ale gdyby tego kryzysu nie było, to oczywiście ludzie mogliby mówić, że żadnego kryzysu rok temu nie można było przewidywać, bo po prostu...
Bo nie byłoby mowy o tym skutku. którym mamy do czynienia w tej chwili.
Więc prawda? Chodzi o to, że ludzie mają taką tendencję do tego, żeby retrospektywnie zmieniać własne sądy. Nawet jak ich się pyta, czy przewidywali, to sobie nagle przypominają, że przewidywali, mimo że tak naprawdę nie przewidywali. Więc chodzi o to, że jak my dzisiaj patrzymy na to powstanie, to możemy je oceniać jako brawurowe, podczas gdyby zakończyło się sukcesem, a to nie było nieprawdopodobne, bo na przykład Jugosławia sama się wyzwoliła spod okupacji niemieckiej i włoskiej, właściwie własnymi siłami. Oczywiście to były troszeczkę inne warunki geograficzne, ale to nie jest nieprawdopodobne, że powstanie zakończyłoby się sukcesem, zwłaszcza, że ta Armia Czerwona już była w pobliżu i Niemcom mogłoby się bardziej opłacać przy pewnych warunkach wycofanie się i bronienie się na innym odcinku. Ale historia potoczyła się inaczej i teraz możemy dyskutować, czy organizatorzy mogli to przewidzieć, czy nie.
A zatem rozmawialiśmy o odwadze w takim klasycznym, można powiedzieć, filozoficznym i etycznym kontekście, w kontekście pewnego złotego środka. Rozmawialiśmy o pewnym relatywizmie tego pojęcia. Już za chwilę porozmawiamy o odwadze cywilnej, o czymś szczególnym, o czymś, co dotyczy nas wszystkich żyjących w społeczeństwie demokratycznym. Zapraszam Państwa do dalszej części audycji.
Wieczór w Radiu Tok FM.
W studiu pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dobry wieczór, witam ponownie.
Witam.
Rozmawiamy o odwadze i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takiej szczególnej części tej rozmowy, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o odwadze cywilnej, która jest pewnie najbliższa nam wszystkim, ludziom żyjącym na początku XXI wieku w tej części Europy, kiedy to mówimy sobie, że widzimy ludzi, znamy ludzi, sami chcemy pewnie często zaliczać się do ludzi, którzy posługują się odwagą cywilną. Panie Tomaszu, czymże jest ta odwaga cywilna?
Odwaga cywilna to w takim najbardziej tutaj uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest działanie, które my podejmujemy, najczęściej polegające na tym, że coś mówimy, nawet w sytuacji, kiedy w której nie musi to nam przynieść korzyści, a wręcz zwykle kończy się tym, że na przykład dostajemy jakąś karę albo obniżamy swoje na przykład tutaj czy to pobory, na przykład jak powiemy szefowi, co o nim myślimy, bo to może być rodzaj odwagi cywilnej, albo obniżamy jakby swoją ocenę w oczach innych ludzi, dlatego że mówimy, co o nich myślimy, albo z drugiej strony no ryzykujemy coś tam. I teraz dlaczego ryzykujemy? Bo w odwadze cywilnej ważne są intencje. Dlatego, że uważamy, że to, że jest pewne wyższe dobro, które może być osiągnięte wtedy, kiedy my podejmujemy pewne działania albo kiedy mówimy pewne rzeczy. I dlatego powinniśmy na przykład tutaj oddzielać odwagę cywilną, taką, którą normalni ludzie podejmują, na przykład od zachowań polityków, bo jednak duża
część
naszych...
Właśnie, to jest bardzo ciekawe.
Bo duża część naszych polityków zachowuje się w sposób, no nie chodzi o to, że od początku jakby tutaj spreparowany przez jakichś speców od marketingu, którzy im mówią, co mają robić, a czasami nawet piszą w SMS-ach. Chodzi o to, że bardzo często politycy u nas mają pewne takie podejmują pewne działania, które z zewnątrz mogą wydawać się działaniami związanymi z odwagą cywilną.
Przykładem takim klasycznym, można powiedzieć, jest poseł Platformy Obywatelskiej Janusz Palikot, prawda, który często mówi rzeczy niepopularne, można powiedzieć, że broni swoich racji, występuje w obronie swoich racji, narażając się na no, spore sankcje jakieś w łonie własnej partii, a także pewne koszty społeczne, bo w pewnym momencie ta jego odwaga cywilna, którą ja tak ją określam, pan może się z tym nie zgodzić, może narazić go na nawet wyrzucenie z tej partii. On się tego nie obawia.
Ja bym powiedział tak, jeśli Palikot za swoje wypowiedzi o prezydencie miałby zostać wyrzucony z Platformy Obywatelskiej, to już dawno byłby wyrzucony i byłby sobie gdzieś tak na obrzeżach polityki, tak jak kiedyś Ikonowicz, który w pewnym momencie, do pewnego momentu był w SLD, potem no powiedzmy, że mówił rzeczy, które po prostu nie mieściły się w pewnym kanonie, no i po prostu znalazł się poza SLD. Nawet nie dlatego, że mówił rzeczy, które były niezgodne jakby z tym, co myślało większość członków, tylko po prostu dlatego, że no, mówił to w sposób taki, powiedzmy, jak Palikot. I teraz to, że Palikot cały czas jest...
Nie mieścił się w tym głównym socjaliberalnym nurcie ówczesnego SLD. Tak.
I to, że Palikot cały czas jest w Platformie, to wziął pod uwagę jako taką oznakę tego, że to, co mówi, nie jest niczym, z czym większość członków Platformy by się nie zgodziła. Co najwyżej jest to coś, czego większość członków Platformy by nie powiedziała. To znaczy, że Palikot jest tam taką tubą, która mówi rzeczy, które są niepoprawne politycznie.
A zatem to jest odwaga cywilna, pańskim zdaniem, czy nie jest?
Nie, ja bym powiedział, że to jest rozdysponowanie zadań. Ja tu oczywiście nie wiem...
To jest element pewnej strategii politycznej i wizerunku politycznego samego polityka, który takiego siebie wymyślił, wymyśla i kreuje.
Oczywiście jasne jest, że nie każdy polityk tutaj ma osobowość, która sprawia, że może takie rzeczy mówić. Powiedzmy, że Janusz Palikot ma, ale ja bym powiedział, że to jest element strategii.
Zapytam inaczej. Czy odwaga cywilna w takim razie nie jest narzędziem do kształtowania takiego wizerunku politycznego i takiej strategii politycznej, jeżeli jest to element większej strategii?
Jest, bywa. I dla
jest to traktowana tylko i wyłącznie instrumentalnie?
Nie.
Odwaga cywilna.
Jest wielu polityków, którzy są w stanie mówić pewne rzeczy, nawet jeśli są one niepopularne, dlatego, że naprawdę tak myślą. I ja bym tutaj taki, za przykład, który mi przychodzi do głowy jako pierwszy, to mógłbym uznać Ludwika Dorna. Można się nie zgadzać.
Jego wypowiedzi z ostatnich dni.
Ale... Można się z nim nie zgadzać, ale on jednak, nawet wtedy, kiedy był w rządzie, czy też kiedy jeszcze PiS współrządził, jeżeli myślał coś, co było niezgodne z linią braci Kaczyńskich, albo na przykład był krytyczny, to wychodził i to mówił. I w tym momencie oczywiście szybko, czy też względnie szybko znalazł się poza głównym nurtem PiSu, ale to nie zmieniało faktu, że jakby to, że tam się znalazł, było związane z tym, że jednak mówił rzeczy, które w jakiś sposób zgadzały się z tym, co on myślał, a niekoniecznie z tym, co było w głównym nurcie. W Platformie taką rolę odgrywał do pewnego momentu Jan Rokita, gdzie też nie zawsze zgadzał się z główną linią, nawet w pewnym momencie zupełnie się przestał z nią zgadzać i po prostu tym samym wystawił się jakby tutaj poza nawias, poza ten główny nurt, no i skończył jak skończył teraz. Natomiast chodzi o to, że jeżeli mamy takie partie, które, tak jak w Polsce, powiedzmy są takimi instytucjami, które są, powiedzmy, wodzowskie, jakbyśmy powiedzieli, to tutaj każdy, kto będzie miał inne zdanie, po jakimś czasie znajdzie się poza głównym nurtem.
W takich partiach nie ma miejsca na odwagę cywilną?
Tak. To nie do końca tak, ale powiedziałbym, że bardzo trudno. I zależy jeszcze, w jaki sposób ta partia będzie działać i w jaki sposób ona będzie funkcjonować. No przecież partie takie, jak pierwszą taką wodzowską partią w Polsce, chyba na największą skalę, to była Samoobrona, gdzie jak na początku czy Mojzesowi, czy inni po prostu wylatywali. Za każdym razem czy Rutkowski powiedzieli coś krytycznego o reperze. Już lecieli sobie. Ale były też partie przecież, które były takimi, powiedzmy, partiami pluralizmu. Tak jak na samym początku na przykład Unia Demokratyczna, gdzie były różne nurty i bardziej prawicowe, i bardziej lewicowe, i one sobie mogły tam koegzystować. Oczywiście tam też były pewne tematy tabu, których nie można było ruszać, ale powiedzmy, że tutaj była większa taka, więcej możliwości nie zgadzania się. I teraz tak samo, nie wiem, swego czasu SLD, jak był jeszcze koalicją partii. Ale pamiętajmy, że w pewnym momencie, czy na przykład AWS nawet, w pewnym momencie jednak to się ucięło. I dzisiaj, jak mamy partię, to mamy partię, w których to, co powie szef, jest świętą sprawą. Oczywiście można odważnie, hiperodważnie mówić różne brzydkie rzeczy, ale głównie o przeciwniku szefa. Tak jak tutaj poseł Palikot na przykład, jak wypowiada się, to o prezydencie. Gdyby na przykład poseł Palikot...
Wydaje się, że na taki dyskurs w SLD czy w Platformie Obywatelskiej, pewnie w PSL-u, jest miejsce, prawda? Na taki dyskurs, którym się krytykuje główną linię partii, bądź trochę odbiegamy od tematu, ale trochę jest to oczywiście częścią tej naszej rozmowy o odwadze cywilnej w tych, powiedzmy, trzech partiach, które wymieniłem. Przecież nie chciałbym, żebyśmy się skupiali tylko i wyłącznie na partiach, ale tam chyba mówi się o treściach, czy kontestuje się pewne wypowiedzi najważniejszych członków partii. Mówię o tych trzech partiach.
Co do PSL-u, to tutaj, no, ja sobie aktualnie, ciężko mi sobie przypomnieć.
Jakieś takie tam wyraziste wypowiedzi.
Tak, wyraziste kontrowersje w tej partii. No, wyraziste kontrowersje były nie tak dawno w SLD, ale to były kontrowersje przede wszystkim natury personalnej. To znaczy byli stronnicy Olejniczaka i byli stronnicy Napieralskiego i oni tutaj walczyli ze sobą właściwie tylko już na poziomie personalnym.
Zatem odwaga cywilna tam była bardzo ważna, prawda?
Była, ale powiedzmy to, ja bym tu był ostrożny z mówieniem o odwadze cywilnej, bo odwaga cywilna to jest wtedy, kiedy ja wiem, że są jakieś racje, ja podejmuję zachowania właśnie dla mnie niekorzystne po to, żeby tych racji bronić. Mhm. Nie wiem, na przykład są politycy odważni cywilnie, czy też byli, no właśnie i z prawa, i z lewa, nie wiem, na przykład możemy mówić, że Ryszard Bugaj był z lewa takim politykiem odważnym, czy tak jak już powiedzieliśmy, na przykład Ludwik Dorn z prawa. Mhm. I z nimi można się nie zgadzać, ale nawet tacy jak, nie wiem, Marek Jurek, gdzie ja osobiście na przykład zupełnie nie zgadzam się z tym, co Marek Jurek mówi, ale trzeba przyznać, że na przykład był to polityk, który był w stanie zrzec się marszałkowania Sejmu tylko dlatego, że Sejm nie uchwalił absurdalnej skądinąd rzeczy, w którą wierzył, czyli tam całkowitego zakazu aborcji czy czegoś tam. I teraz możemy się śmiać z tego, że ktoś z tego powodu
odchodzi
z partii i odchodzi jakby z jednego z głównych stanowisk partii, ale my musimy powiedzieć, że to jest pokazanie, że ktoś tutaj naprawdę swoje przekonania wierzy. I teraz, jeżeli takie zachowania podejmuje, natomiast jak patrzymy tutaj na tych polityków, którzy teraz aktualnie tutaj grają nam pierwsze skrzypce, to ja bym powiedział, że to jest bardzo często obliczone na to, że są różnego rodzaju w partiach nawet wewnętrzne przymierza i teraz oczywiście, że bardzo chętnie gryzie się kogoś spoza naszego układu, ale to nie są rzeczy, które ci politycy robią z powodu tego, że wierzą w jakieś ideały, tylko dlatego, że widzą w tym jakby
pewien interes.
Tak, pewien interes, pewną możliwość zdobycia jeszcze wyższego tego. I to mam wrażenie w ogóle dotyczy już teraz w tym momencie wszystkich liczących się partii w naszym kraju. Kto kiedyś wniosła, mam wrażenie, taką kulturę, tak pierwsza, tak powiedzmy na chamsko wniosła Samoobrona, ale to jest taki wirus, który powolutku przesączył się, mam wrażenie, wszędzie indziej. Nie, żeby go nie było przed Samoobroną.
Panie Tomaszu, czy odwaga cywilna w życiu społecznym to nie jest również gotowość do mówienia takich rzeczy, o których wszyscy dobrze wiemy, ale boimy się powiedzieć z jakiegoś powodu? Mi się przypomina ta klasyczna bajka Andersena, klasyczna dla tego pojęcia pewnie odwaga cywilna, kiedy dziecko krzyczy, król jest nagi. To jest właśnie odwaga cywilna, na którą zdobywa się dziecko, oczywiście zachowując tutaj te wszystkie proporcje bajki, czyli to jest pewien symboliczny gest, prawda? Powiedzenie to, co wszyscy widzą, ale tego nie mówią. Wszyscy widzą piękne szaty króla, natomiast tylko jedno dziecko mówi, że król jest nagi. Czy to nie jest właśnie przejaw odwagi cywilnej? Powiedzenie rzeczy całkowicie niepopularnej, ale rzeczy, którą tak naprawdę wszyscy widzimy, wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. A zatem być może odwaga cywilna jest czymś, co również funduje społeczeństwo obywatelskie. To jest dawanie temu społeczeństwu pewnego napędu i umożliwianie mu pewnej samoorganizacji, bo ktoś, kto pokazuje jakiś inny kierunek, kto pokazuje pewną nową wartość czy nową prawdę, pokazuje innym ludziom, że można wokół tej wartości, tej prawdy czy tych ideałów się skupiać.
To jest tak, tylko tu znów bym się troszkę nie zgodził, bo to dziecko, które u Andersena krzyczało, to nie krzyczało dlatego, że wyliczyło sobie za i przeciw i stwierdziło, że ono
to
będzie
prawda.
Teraz odważne, tylko dlatego, że jeszcze było, powiedzmy, nie było wystarczająco uspołecznione,
tak.
Powiedzielibyśmy. Nie było poddane temu praniu mózgu, jak zachowywać się, powiedzielibyśmy dzisiaj, politycznie poprawnie, bo to jest taki popularny termin, on nie musi się tylko i wyłącznie do tego dyskursu odnosić, ale do tego, że my wiemy, że pewne zachowania, mimo że coś sobie myślimy, to będziemy coś zupełnie innego mówić, kiedy wyjdziemy przed kamery, na przykład, albo kiedy zaczniemy w miejscu pracy na przykład rozmawiać. Wystarczy popatrzeć sobie, jak ludzie w internecie dyskutują na pewne tematy, a jak zachowują się w życiu jakby codziennym. Więc tutaj z jednej strony to przyszło z Ameryki, tam w ogóle to jest tak bardzo kulturowo umocowane, bo w ogóle Amerykanie są od samego początku wobec siebie raczej grzeczni, i uśmiechają się do siebie, nawet jeśli o sobie źle myślą, co jest samo w sobie dobre, to znaczy tak generalnie uprzyjemnia raczej życie społeczne, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jak my patrzymy, to już nawet pominimy to, że u Andersena to nie wynikało wcale z, powiedzmy, z tego, że to dziecko przeliczyło sobie za i przeciw i stwierdziło, że będzie własnych racji bronić. I tylko spójrzmy na to tak.
No ale mogło się obawiać tego klapsa, prawda, ze strony rodzica. Teraz ja mówię coś niepopularnego, no bo krzycząc coś takiego mogło zdawać sobie sprawę, że jednak narazi się na jakieś sankcje ze strony starszych.
No tak, mogło zostać zabite nawet, powiedzmy,
w tamtych czasach.
W skrajnym wypadku. Tak,
wracam znowu do tej postaci ikonicznej dla naszej dyskusji na temat odwagi cywilnej.
Tylko znów, gdyby Janusz Palikot był członkiem PiS-u, albo na przykład, to wtedy mógłbym powiedzieć, że jest odważny, albo gdyby mówił, co myśli, czy mówił rzeczy,
to właśnie on mówi,
takie bezpośrednie, ale tylko o jednej stronie, o swoim wrogu politycznym. To znaczy, w chwili, kiedy my mówimy, że tutaj możemy mówić rzeczy niepopularne, tylko żeby być wiarygodnymi.
Czeka pan na to, aż Janusz Palikot powie, że inny król jest nagi, jak rozumiem. I wtedy nazwiemy to odwagą cywilną.
Powiedzmy, że Janusz Palikot pochodzi z partii, w której, której członkowie też nie są w większości doskonali. Teraz Platforma oczywiście ma własne problemy i teraz gdyby Janusz Palikot był, powiedzmy, takim członkiem Platformy, który recenzuje bardzo ostro prezydenta, ale również bardzo ostro pochyla się nad, nad premierem i swoim rządem, to ja absolutnie byłbym w stanie stwierdzić, że jest to osoba tutaj o dużej dozie tej odwagi cywilnej, która po prostu nie boi się myśleć, co mówi, mówić, co myśli. Ale jeżeli mamy polityka, który mówi negatywne rzeczy tylko o swoich wrogach politycznych i o wrogach politycznych swojego szefa, no to właściwie trudno traktować go w kategoriach innych niż takiego buldoga, którego się wypuszcza, żeby ujadał na sąsiada na przykład. Natomiast nie ma tutaj takiego poczucia, że to jest człowiek, który może mówić takie rzeczy o własnej partii. Więc dopóki na przykład Janusz Palikot nie zacznie o innych partiach tego typu rzeczy mówić, no to ja tutaj będzie mi bardzo, to już bardziej autentyczny mógłbym powiedzieć, jest pan Niesiołowski, bo pan Niesiołowski jest w stanie w ten sposób wypowiadać się, co prawda nie o szefach własnej partii, ale na przykład już, czy o SLD, czy o innych, to już jest, powiedzmy, taka szersza perspektywa. Natomiast tutaj ja bym był ostrożny zarówno jakby tutaj w kontekście obu panów, bo z drugiej strony są w internecie, po internecie krążą wypowiedzi na przykład marszałka Niesiołowskiego o Platformie Obywatelskiej z samego początku istnienia Platformy Obywatelskiej, gdzie też mówił takie rzeczy, jak dzisiaj mówi na przykład o innych partiach. No i okazało się, że tylko wstąpił, natychmiast zmienił zdanie. Więc teraz pytanie, czy to była odwaga cywilna? Gdyby to była odwaga cywilna, to by nie wstąpił raczej do tej partii, bo ona się tak bardzo od tego czasu nie zmieniła. Więc tutaj wszystko to bardzo łatwiej znacznie traktować jakby w kontekście interesu partyjnego. Ja, w Polsce jest mnóstwo odważnych cywilnie ludzi, ale powiedzmy, że wśród polityków to ja bym ze świecą szukał.
Panie Tomaszu, jeszcze o jednym aspekcie odwagi cywilnej chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Odwaga cywilna jest również odwagą przyznawania się do błędów, to znaczy takim powiedzeniem, pomyliłem się, popełniłem błąd, wycofuję się ze swoich słów. To jest również pewien przykład odwagi cywilnej, której często i nam, i politykom brakuje. Ci, którzy ją mają, czyli odwagę cywilną, myślę, że potrafią się do swoich błędów przyznawać i powiedzieć, postąpiłem zgodnie ze swoim sumieniem, ale pomyliłem się. W jakiejś sprawie popełniłem pewien błąd. To jest chyba bardzo ważna cecha, o której zapomnieliśmy, a zatem odwaga do przyznania się do błędu.
Tak. To jest w ogóle bardzo ważna cecha, bardzo wzniosła i bardzo rzadka. Ale to, że ona jest rzadka, to nawet wśród ludzi odważnych ona jest rzadka, bo tutaj chodzi o to, że jak my w coś wierzymy, to budujemy sobie pewien taki świat i teraz ten świat jest związany z tym, że mamy i różne rodzaju dysonanse, które powiedzmy, które sobie bronimy. I druga sprawa, że jak się w coś angażujemy, to tym bardziej ono jest dla nas ważne, tym trudniej nam jakby tym trudniej komuś z zewnątrz zmienić nam nasze myślenie na ten temat. Więc chodzi o to, że ludzie mają taką tendencję do okopywania się w swoich tutaj sądach na dany temat. Czasami nawet jeśli nie mieli tego żadnego zdania tutaj na początku, wystarczy, że zaczną z kimś się kłócić. I ja tak w internecie, w dyskusjach to czasami człowiek tutaj sam mam blogi, więc no czasami zdarzyło mi się kilka razy coś napisać, co do czego nie byłem w ogóle przekonany, powiedzmy, ale potem jak ktoś zaczyna ze mną dyskutować, to
zaczyna
powiedzę,
pan bronić
swoich racji. Zaczynam bronić swoich racji i później już jestem bardzo przekonany do tego, chociaż parę razy też mi się zdarzyło, że faktycznie ktoś mi wytknął błąd. Ja się nie zgodziłem, ale później sprawdziłem, okazało się, że to był błąd, ten ktoś miał rację i przyznałem, to był szok jakiś tam. Ludzie byli zdziwieni faktycznie, że
można przyznać się do błędu.
Tak, dla mnie to była akurat, to nie była żadna ważna sprawa dla mnie, ale to pokazuje, że jednak najczęściej ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jednak jak już ktoś ma jakiś sąd, to nawet nie to, że trudno, to już pierwsze myślenie to jest takie, że on się nie przyzna, że on tego sądu nie zmieni, że choćby nie wiem co, jak ten sąd był tutaj nieważny dla niego, to będzie coś, w czym będzie się okopywał. I to też mamy taką tendencję do myślenia, podczas gdy tak naprawdę dzisiaj w dobie internetu, to nawet jak się pomylimy, to nie jest żaden problem coś sprawdzić. Oczywiście są nie wiem, blogerzy, czy też są strony, na których to czasami jest tak, że jak ktoś wytknie błąd, to błąd zostaje podprawiony w tekście, a komentarz, który wytknął błąd, znika. Ale to jest, powiedzmy, skrajny przypadek. Natomiast najczęściej jest tak, że ludzie nie mają tego poczucia, że tak naprawdę pomyłka jest rzeczą ludzką i że przyznanie się do błędu, jeśli ktoś bronił wcześniej swoich racji, to nie jest nic wstydliwego, bo ludzie się mylą. Natomiast, wstydliwe jest trwać w tym błędzie. Tylko, że to już wynika z naszych psychologicznych uwarunkowań, że bardzo trudno nam wycofać się z własnego zdania, bo my to odbieramy bardzo często jako taki atak, że my się poddajemy. Tymczasem, zawsze można zrzucić na zewnętrzne czynniki, że po prostu nie posiadaliśmy pewnej informacji.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za spotkanie i za rozmowę o odwadze, a ostatnio o odwadze cywilnej rozmawialiśmy z panem Tomaszem Łysakowskim, psychologiem społecznym. Serdecznie dziękuję panu za spotkanie i za wizytę w studiu.
Dziękuję.